Dziś Forum Gospodarki Morskiej Gdynia 2017, Radio Gdańsko również obecne na tym wydarzeniu. Łączymy się z Gdynią.
Rozmowa kontrolowana.
Gościem rozmowy kontrolowanej, gościem Artura Kiełbasińskiego jest Marek Grubarczyk, minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej. Dzień dobry panom.
Dzień dobry państwu, dzień dobry panie ministrze.
Witam serdecznie wszystkich państwa.
Na forum gospodarki morskiej bardzo dużo tematów, ale jeden temat wydaje się najciekawszy. Od kilku tygodni trwają spekulacje na temat zapowiedzi pana ministra powołania Morskiego Funduszu Inwestycyjnego. Czemu to ma służyć, o jakich pieniądzach mówimy? No i przede wszystkim, kiedy ziści się ta wizja?
Czy samo powstanie ministerstwa i związanie branży niezwykle mocno w sposób biznesowy miało się odbywać poprzez trzy kroki. Pierwszy organizacyjny, gdzie nastąpi kumulacja branży, jeśli chodzi o ministerstwo, ale również jeśli chodzi o biznes w ramach kooperacji. Drugi legislacyjny, czyli przygotowanie wszelkich odpowiednich ustaw na tą okoliczność, jak również całych procesów legislacyjnych, które muszą w tym momencie następować. I trzeci, bodaj najważniejszy, w który teraz wchodzimy, to element finansowy.
Przygotowanie rozwiązań, tak?
Bezwzględnie tak. No, money is king, jak to zawsze powtarzam. I w te pierwsze dwa obszary niezwykle ważne, ale jednak niewystarczające na to, żeby rozpocząć faktycznie ten duży proces inwestycyjny, na który się przygotowujemy, a przede wszystkim zabezpieczenie firm pod kątem kapitałowym, a wiemy, jak to dzisiaj wygląda, jeśli chodzi o przede wszystkim najważniejszą branżę w obszarze gospodarki morskiej, a więc przemysł stoczniowy, który jest dla nas tutaj kluczowym elementem.
A panie ministrze, przepraszam, czy to oznacza, że banki uniwersalne, te, których mamy no kilkadziesiąt na rynku, duże instytucje finansowe, one nie są przygotowane do tak specyficznej, do obsługi tak specyficznej branży jak gospodarka morska?
One nigdy nie były gotowe i nie miały odpowiednich procedur na realizację tych inwestycji, przy czym proszę zwrócić uwagę, to funkcjonowało na rynku, ale w sposób bardzo lokalny. To znaczy na przykład bank czy też instytucja finansowa, nawet pewne osoby, które w tym procesie uczestniczyły, one tylko były świadome i gotowe na podjęcie tak daleko idącej współpracy, mówię tu chociażby o przemysł stoczniowy, lub banki znajdujące się w gestii Skarbu Państwa, które no, z racji
polityki tak?
funkcjonowały w tym obrębie, natomiast nie było wyspecjalizowanych procedur, które w sposób łatwy, prosty i trwały, przede wszystkim trwały, powtarzalny, zabezpieczały finansowanie tej branży. To też nie jest łatwe i proste, gdyż największym problemem branży stoczniowej jest przecież ten wahający się okres koniunkturalny, gdzie wszyscy chcą inwestować, kiedy następuje boom i statki są opłacane.
A teraz jesteśmy
i nikt nie chce
w dołku.
No właśnie, teraz już nie. Już jesteśmy na fali
wychodzimy
wznoszącej. Już wszystkie stocznie w Europie mają pełne order booki, więc nasze stocznie również są już w zasadzie pod kątem przynajmniej remontowym załadowane pod korek. Za chwilę będą dopełnione pod kątem inwestycyjnym. Na przykład, natomiast to, co dzisiaj jest najważniejsze, to zapewnienie im kapitału, bo one nie będą w stanie obsłużyć tych wszystkich zleceń, które się pojawiają bez odpowiednich właśnie funduszy i do tego ma służyć Morski Fundusz Inwestycyjny, który w sposób bardzo zharmonizowany, ale również zinstytucjonalizowany doprowadzi do tego, że pozyskanie tego kapitału będzie po prostu krótkotrwałe i proste.
Bo a to panie jest ministrze, o jakich pieniądzach mówimy? Przypomnijmy naszym słuchaczom, jeżeli mówimy o inwestycjach w portach, to tak naprawdę mówimy o 200, 400, 500 milionach złotych. Jeżeli mówimy o różnych akcjach stoczniowych, to też są dziesiątki, czasem setki milionów złotych. Ile taki fundusz znaczy, powinien mieć pieniędzy?
Ja już myślę, panie redaktorze, że już wchodzimy w miliardy. To nie są już poziomy
pewno milionów,
chociażby w rozwój portów. Za chwilę będziemy mieli w poniedziałek ogłoszenie strategii rozwoju Gdyni. Za parę tygodni strategia rozwoju Gdańska. To już są naprawdę poważne miliardy. Szacujemy, że te środki muszą być znaczące, gdyż inwestycje będą znaczące. To samo w przemysł stoczniowy. Jeżeli dzisiaj stocznie mają zamówień średnio na kwoty w okolicy miliarda, to one potrzebują tyle samo kapitału na to, żeby zrealizować te zlecenia. Więc ten poziom już musi być znacznie, znacznie większy, a więc i ryzyko jest większe, a więc zaangażowanie instytucji finansowych zdecydowanie ważniejsze, co wiąże się oczywiście z przeprowadzeniem ustabilizowania w postaci powołania takiego funduszu, który będzie.
A czy instytucje komercyjne nastawione na zysk interesują się partycypowaniem w tym funduszu inwestycyjnym?
Innej możliwości nie ma. Tylko musi to być w sposób rynkowy.
Na
zasadach rynkowych nie mamy doświadczenia. Wiemy, jak to już funkcjonowało w historii. Za chwilę będzie permitted public purse zwane, czyli niedozwolone środki publiczne. Które są przekazywane. Absolutnie nie będziemy kontynuować tych rozwiązań. Dzisiaj fundusz oparty na warunkach rynkowych, fundusz musi zarabiać, musi być dochodowy, dochodowe muszą być stocznie, zlecenia muszą być po prostu dochodowe. Teraz jest najlepszy okres, bo wszystko zaczyna wracać na takie zdrowe zasady rynkowe, bo po prostu zaczyna się popyt na stoczni. To jest dzisiaj najważniejszy element.
Skoro mówimy o miliardach złotych, jeszcze więcej 30 miliardów złotych, tyle mówi się, że potrzeba, żeby udrożnić polskie rzeki, cały program
Wisłę
do 2030 roku.
Tak.
A proszę powiedzieć, ile można w jakim stopniu można skorzystać ze środków unijnych, z planu Junckera? Czy to będzie tak, że to muszą być nasze środki z podatników, czy będzie finansowanie zewnętrzne tego programu?
No właśnie. I tutaj mamy bardzo ważny element całego procesu inwestycyjnego, gdyż aby skorzystać z jakichkolwiek środków unijnych, tym również dotyczących banków unijnych, przede wszystkim Europejskiego Banku Inwestycyjnego, to musiała być przeprowadzana niezwykle ważna wstępna operacja, czyli przyjęcie konwencji AGN, bo do tej pory Polska nie miała konwencji, czyli nie opowiedziała się, w jakiej klasie będzie budować drogi wodne. Tylko i wyłącznie dopuszczeniem do realizacji i korzystania ze środków unijnych jest czwarta klasa żeglowności, więc przyjęcie w zeszłym roku konwencji na rzecz czwartej żeglowności w obszarze polskich dróg było podstawą do tego, aby dopiero móc występować o środki unijne w zakresie właśnie inwestowania w polskie rzeki. My jesteśmy w planie Junckera już z tymi projektami bezwzględnie, natomiast ważniejszą rzeczą jest przede wszystkim przygotowanie studium wykonalności, bo przecież do tej pory nikt w Polsce nie zrobił w takiego faktycznie planu inwestycyjno-organizacyjnego, który pokazałby, gdzie te śluzy mają być budowane, w jakim zakresie, ile to ma kosztować, a przede wszystkim, kto ma partycypować i kto również wyciągać zyski z tej inwestycji. Więc to jest cały proces, który założyliśmy, że w przeciągu 2 lat zostanie dokończony. Natomiast pierwszy element, który już udało nam się zrobić, to jest zagospodarowanie Górnej Odry, który zostanie przedstawiony już w listopadzie na konferencji we Wrocławiu i to będzie kompatybilny plan inwestycji właśnie w ten pierwszy odcinek drogi wodnej jako pierwszy element rozwoju Odrzańskiej Drogi Wodnej. Oczywiście równolegle prowadzone są prace z Wiślańską Drogą Wodną, no i oczywiście Warta Noteć, czyli E70,
czyli
również zamknięte. Natomiast my szacujemy, że całkowity koszt będzie oscylował w granicy 70 miliardów złotych. Oczywiście w to jest wliczony i Kanał Śląski, i połączenie Odra-Dunaj-Łaba oraz połączenie Brześcia z Warszawą jako droga E40. Natomiast to wszystko wymaga niesłychanie ważnych elementów, czyli przygotowania studium wykonalności, raportów oddziaływania na środowisko i projektów, generalnie projektów. To da podstawę do stworzenia konsorcjum inwestycyjnego, bo każdy stopień wodny to elektrownia, a więc sprzedaż i przychody konkretne. Więc z naszych szacunków wynika, że w przeciągu 4-5 lat taki stopień wodny powinien powinien się spłacić, więc jest to bardzo intratne dla inwestorów, którzy chcieliby wejść w te rozwiązania.
Nie tylko wydatki, ale też przychody. A z punktu widzenia Pomorza czy Warmińsko-Mazurskiego ogromne znaczenie ma przekop Mierzei Wiślanej. Ostatnio pojawiły się takie sugestie, że za częścią protestów może stać lobby prorosyjskie. Czy rzeczywiście Rosjanie tak obawiają się tego przekopu? Czy to są plotki, że oni tutaj próbują utrudnić tą inwestycję, czy jednak mamy jakieś merytoryczne przesłanki, żeby tak twierdzić?
Ja już wielokrotnie apelowałem do polskich organizacji ekologicznych, aby nie wpisywały się niestety w tą złą rosyjską narrację, bo to nie są plotki czy ewentualne sugestie, że Rosja chce blokować. To już oficjalne stanowisko, które jest prezentowane podczas naszej wspólnej komisji, bo przecież na Zalewie Wiślanym w zakresie rybołówstwa czy współpracy mamy taką komisję. Rosja podnosi kwestię katastrofy ekologicznej, która się wydarzy z powodu tej jednej śluzy. No więc widzimy tutaj bardzo kierunkowe działanie i ja podejrzewam, że wiele różnych ośrodków, również w Polsce niestety, będzie uruchamianych właśnie za sprawą Rosji ku temu, aby blokować tą inwestycję. Inwestycję kluczową, jeśli chodzi o rozwój Polski Wschodniej, dostępu do Bałtyku, a przede wszystkim bezpieczeństwa Polski, bo jeszcze raz pragnę przypomnieć, że kto wpłynie, jakie jednostki chociażby Straży Granicznej mogą wpłynąć na Zalew Wiślany, zgody na to musi wydać Federacja Rosyjska. No jest to chyba duże nieporozumienie.
A proszę powiedzieć, liczy się oczywiście cały proces i kiedy przekop będzie gotowy, ale jesteśmy też trochę przywiązani do takich symbolicznych gestów. Kiedy wbicie tej pierwszej łopaty czy pierwsza koparka na Mierzei się pojawi?
Czy to już w najbliższy czwartek? Jeszcze nie wbicie tej symbolicznej łopaty, ale odbędzie się Komisja Sejmowa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej i już zostanie zaprezentowany efekt dotychczasowych prac. Jest już w zasadzie na ukończeniu projekt. Wybór miejsca jest już wskazany. Oczywiście trwają ostatecznie prace i potwierdzenia jeszcze, czy faktycznie nie ma żadnych elementów, które mogłyby jak gdyby wskazywać na inne rozwiązania, ale ten nowy świat wydaje się tym ostatecznym rozwiązaniem. Na najbliższej komisji przedstawimy już wszelkie dotychczasowe prace, które zostały przeprowadzone, a przetarg, który został rozstrzygnięty i wykonawcy obecnie zajmują się projektowaniem, przygotowaniem raportów oddziaływania na środowisko, badań geologicznych, etc. I tak jak zakładamy, zgodnie z planem, na koniec przyszłego roku zaczynamy inwestycje, czyli budowę kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną.
Troszeczkę zmieniając na koniec temat, wiceminister obrony narodowej Bartosz Kownacki zapowiedział, że w ciągu najbliższych miesięcy zamówienia z MON na około 1,5 miliarda złotych dla polskich stoczni w związku z modernizacją floty wojennej. Inspektorat uzbrojenia podał listę 21 priorytetowych zadań, taki już pewien harmonogram i tam wiele jednostek ma być gotowych w 2021-2022 roku. Czyli tak naprawdę te pieniądze lada moment powinny zacząć pracować. Kiedy realnie pojawią się te zamówienia w stosunku do polskich stoczni?
Tak jak uzyskaliśmy potwierdzenie właśnie z Ministerstwa Obrony Narodowej, w tym roku jeszcze pojawi się pierwsze ogromne zamówienie, to jest budowa ratownika dla polskiej marynarki wojennej. To jest około zamówienie rzędu 800 milionów złotych i to zamówienie rozpocznie się realizacja jego w tym roku.
I ono będzie realizowane na pewno w polskiej stoczni.
Na pewno. Zapewniam.
Panie ministrze, kiedy zapowiadaliśmy rozmowę z panem, dostaliśmy mnóstwo pytań z zewnątrz i jedno, o ile może pan dzisiaj odpowiedzieć, dotyczy niewielkiego portu w Ustce. Tam jest falochron z 1903 roku. Czy jest jakiś program i dla małych portów i czy ten falochron taki historyczny uda się w najbliższym czasie wyremontować?
No, program w zakresie Funduszu Rybackiego zakłada modernizację również portów i przystani i dla mnie, ja jestem przekonany co do tego, że największy port rybacki na Bałtyku, czyli Ustka, który do tej pory był całkowicie pomijany, a przede wszystkim fakt, że jego infrastruktura już nie przystaje do dzisiejszych czasów, ale generalnie ci rybacy po prostu nie mogą funkcjonować w oparciu o ten port. Ten port będzie w najbliższym czasie modernizowany.
Dobrze, dziękuję serdecznie. Ja przypomnę, gościem Radia Gdańsk na Forum Gospodarki Morskiej był Marek Grubarczyk, minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. A ja dziękuję Państwu za uwagę. Artur Kiełbasiński, Radio Gdańsk.